Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Zastanawiamy się w tym roku w katechezach czwartkowych nad duchowością płynącą z Eucharystii. Odkrywamy prawdę Eucharystii, tajemnice Eucharystii i tajemnice, które płyną z tego sakramentu, przede wszystkim w mocy Bożego Słowa. Słucham, na przykład czytając Ewangelię, jakąś konkretną i ten dar jest mi dany. Dzisiaj sięgam po raz kolejny do Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 23, dzisiaj od wiersza 32. Tekst opisujący samą śmierć, samą mękę Jezusa. Posłuchajmy. Przyprowadzono też tam dwóch złoczyńców, aby z nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie jego szatę, rzucając losy. Tyle Ewangelia na razie. Pamiętamy jeszcze o pewnej niezwykle ważnej sprawie, że w każdej Eucharystii ta Jezusowa śmierć, to cierpienie, ten krzyż jest uobecniany. Każda jest ofiarą. Kiedy przychodzę na Eucharystię, ta jego śmierć jest uobecniana. Staje się dla mnie na wyciągnięcie ręki, mogę z niej skorzystać. Jakby powtarzają się ciągle, w sposób oczywiście bezbolesny dla Jezusa, mówimy fizycznie bezkrwawy, ale staje się dla mnie taką bliską. Dzisiaj jakoś szczególnie rozważając te słowa, spróbujmy jakoś być może jeszcze bliżej w Eucharystii. Czym ona jest? Pierwszy to taki niezwykły dar, że Jezus oddaje za nas swoje życie. Aby mnie zbawić, umiera. Sam wybrał, Bóg wybrał taką drogę zbawienia każdego z nas. Ale jego śmierć z naszego powodu jest jakaś taka szczególnie trudna, byśmy powiedzieli, jakaś wyjątkowo wredna. Jeśli tak można powiedzieć, Jezus umiera między złoczyńcami. Jednego po lewej, drugiego po prawej jego stronie. Zwykle jakoś zapominamy o tym, że Jezus umierał. Śmierć Jezusa pamiętamy, godzina 15, męki, jego umierania, jego cierpienia. Ale pomiędzy kim umierał? To oczywiście jest jakaś ludzka sprawa, że ludzie tak to zrządzili. Ale też, że Bóg przyjął to w swojej własnej woli. Umiera między złoczyńcami. Bóg, który odtąd daje mi życie tym swoim umieraniem, tym cierpieniem, to czyni to między ludźmi złymi, jakimiś, koszmarne, najtrudniejsze, najdziwniejsze, zwykle może jakoś właśnie zapominamy o tym. Koncentrujemy się tylko na śmierci Jezusa. Umiera Jezus pomiędzy ludźmi złymi i to takimi, którzy oczywiście są słusznie skazani. Jest jeszcze w tym początku śmierci Jezusa to bardzo dziwne, że Pan Jezus modli się do Ojca, jakby wstawia się za każdego z nas. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pewnie gdyby człowiek do końca wiedział, ale przecież w naszych czynach jest jakaś świadomość. I nie można powiedzieć, że nie wiedziałem, co zrobiłem. Jakieś odruchowe sytuacje, które oczywiście zdarzają się nam, ale generalnie chodzi o czyny, które człowiek w sposób świadomy dokonuje. A jednak Jezus, wiedząc o tym, wstawia się za mnie do Ojca. Jakby próbował przekonać Ojca, że gdyby wiedzieli, to by tego nigdy nie zrobili. Ale nie wiadomo, czy człowiek nie jest jakoś tak zmieniony. Przecież ci ludzie widzieli całą tę mękę, potem słyszeli o zmartwychwstaniu, chociażby arcykapłani i tak dalej, a jednak nie poddali się prawdzie. Można brnąć w złu. Siostry, bracia, a mimo to Jezus modli się za nich, za mnie też. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jest jakaś niezwykła wartość tej modlitwy, takiej wstawienniczej. Do ludzkiego serca ona się odnosi. Gdyby tam przemienić to ludzkie serce, gdyby umiało się otworzyć na ten wielki dar, pewnie by się przemieniło. Jezus modli się do Ojca, żeby się to dokonało w każdym człowieku i ostatecznie. Każde nawrócenie będzie taką właśnie zmianą wewnętrzną, kiedy zmartwychwstały Jezus spotka się z prześladowcą Szawłem pod Damaszkiem, odwoła się do tego właśnie serca, szafle, dlaczego mnie prześladujesz? I Jezus, Paweł powie, kto jesteś, Panie? Jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Zawołał do jego serca, które przecież było pełne miłości do Boga. On mordował chrześcijan, myśląc, że oddaje chwałę Panu Bogu. I Jezus odwołał się w tym spotkaniu, w tym słowie pod Damaszkiem, odwołał się do tego ludzkiego serca i Szaweł zawraca ze swojej drogi, przestaje to czynić. I mówimy o takim autentycznym nawróceniu. Kiedy jest nawrócenie? No właśnie wtedy, kiedy widzę, jak Bóg mnie kocha i szuka mnie mimo wszystko. Nawet czasem mogę prześladować samego Jezusa. Szawle mówi Jezus do Pawła pod Damaszkiem, dlaczego mnie prześladujesz? I zmiana. I sięgnijmy dalej do tej pięknej Ewangelii. A lud stał i patrzył, lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili, innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był tam też napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Tyle ten fragment jeszcze na razie w takiej drugiej odsłonie. Jeszcze to wszystko trwa takie, jakby jest po ich stronie. Wszystko się dokonuje, a to zły człowiek, teraz mamy szansę dokonać najwyższego dobra, niech już odchodzi od nas razem ze złoczyńcami. Nawet to podzielenie szat jest jakimś takim zwycięstwem, chwilowym zwycięstwem, triumfem człowieka. Tych ludzi, Wysokiej Rady, to takie to drwienie innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Tyle ten opis. I wreszcie kolejny, trzeci fragment. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu, czy ty nie jesteś Mesjaszem, wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, kardząc go, rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze grzech, uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezus, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Tych dwóch złoczyńców urągał mu ten zły, czy ty nie jesteś Mesjaszem, wybaw więc siebie i nas. To trochę przypomina taką jakby historię życia każdego z nas. Nieraz nabroimy, oczywiście z naszej winy, gdzieś tam, no weźmy, jakikolwiek grzech, jechaliśmy za szybko. Nasza wina, ostatecznie przecież mogliśmy, wiedzieliśmy, byliśmy świadomi. Stało się coś złego. Teraz chcielibyśmy, żeby Pan Bóg to wszystko podwracał. Wybaw więc siebie i nas. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? No można tak prosić Boga, żeby coś tam wyreperował w historii naszego życia. Ale jeśli ograniczamy to tylko do tej sytuacji, do tego napraw za mnie, to oczywiście jest jakieś dziwne byłoby. Odpowiedź tego drugiego jest zupełnie inna. Tak mówi ten dobry łotr. Lecz drugi, karcąc go, rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. To jest takie o wiele lepsze, piękniejsze podejście do całej tej dramaturgii. Umieram, mówi dobry łotr, jakby innymi słowami, bo na to zasłużyłem. I Bóg mógłby wkroczyć w taką sytuację, gdzieś są takie różne wyroki, ktoś musi być, że tak powiem, zabrany z tego świata, czy wyizolowany w taki czy inny sposób. Jeśli tak czynił, to rzeczywiście, oczywiście chodzi o to, żeby też zmieniał swoje wnętrze, żeby w tych zakładach jakieś tam odosobnienia penitencjarnych, żeby też jego życie się zmieniało. Nagle mówi tak dobry łotr, i dodał, Jezus, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. To jest właśnie ta najpiękniejsza sytuacja w tej całej trudnej historii człowieka pogmatwanego, gdzieś pogubionego. My słusznie, sprawiedliwą karę odbieramy za nasze uczynki. Poprawnie określił siebie, ocenił siebie, swoją historię. Ale nas tutaj jakoś zadziwiam to, skąd wiedział o Jezusie. Nagle w całej tej historii mówi tak. Jezus, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Skąd wiedział o Jezusowym królestwie? I tak na dobrą sprawę, siostry i bracia, czy nie miał głębszej wiary od nas samych. My czasem tak, ktoś pyta księdza, czy ksiądz naprawdę wiesz, że tam jest niebo? Proszę zobaczyć, czy on miał większą wiarę. To był moment jego śmierci, przecież musiał go słuchać, Jezusa. Może był jego uczniem, może jego życie się tak głęboko pogubiło, może tak być. No a Judasz był apostołem i może tak być. A Piotr się zaparł, pierwszy papież. Może było też tak, że ktoś słuchał Jezusowej Ewangelii, wędrował za Jezusem i opowiedział mu, może w więzieniu, może gdziekolwiek indziej. Zaniósł mu tą dobrą nowinę. Najpiękniejsze jest to, że on wypowiada, jakby prosi o to, co jest najistotniejsze. Bo całe życie ostatecznie przecież przeminie. Za chwilę on też będzie umierał, odejdzie z tego świata. My też. I nagle wypowiedzieć to o tym królestwie, które czeka. To, czego nie ma bez głoszenia Ewangelii. Jan Paweł II, kiedy reformował nam tajemnice różańcowe, dodał nam tajemnice światła i tam taka środkowa jest taka trzecia tajemnica. Jezus głosi Ewangelię i Królestwo Boże. Nie ma we mnie Królestwa Bożego bez Jezusowej Ewangelii. Dobrej nowiny o Ojcu, który kocha, który posyła swojego Syna, który zbawia, który teraz mnie zbawia na tym krzyżu. Wspomnij na mnie. Przecież wystarczy tylko tyle. Cała ta rzeczywistość, nawet głęboko pokręcona, jakoś poniszczona z mojego powodu, wspomnij na mnie. To jest nawrócenie. I mówi mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Kościół mówi pierwszy święty, pierwszy błogosławiony. Teraz na tym krzyżu będą umierali i dobry Łot spotka Ojca w niebie. Królestwo Boże będzie dla niego otwarte. Taką ma gwarancję od Jezusa. Dziś ze mną będziesz w raju. I sięgnijmy dalej do tego tekstu. Było już około godziny 6:00 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na ten widok, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: istotnie, człowiek ten był sprawiedliwym. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały, bijąc się w piersi. Też jakaś zmiana postawy. Widowisko, a tu nagle całe to otoczenie, ten mrok, to umieranie Jezusa, które nagle też zmienia ich patrzenie. Byłoby pięknie, gdyby Boże Słowo, zwłaszcza płynące w Eucharystii, tak nas przemieniało.